Nagrań. Proszę Państwa,
Tak.
także witam Państwa na 11. już webinarium z cyklu SGH w Unii, Unia w SGH. Pragnę przypomnieć, że ten cykl rozpoczęliśmy już jakiś czas temu. Został on objęty honorowym patronatem naszego pana rektora, profesora Piotra Wachowiaka. I bardzo się cieszymy, że mamy wsparcie właśnie na tym szczeblu rektorskim. I krótko przypomnę, ja się nazywam Małgorzata Molenda-Zdziech i jestem kierowniczką Katedry Studiów Politycznych, ale także pełnomocniczką rektora do spraw relacji z Unią Europejską. I mam przyjemność właśnie też łączyć różne działania, które dzieją się na forum Unii Europejskiej i trochę też o tym informować w SGH. Dzisiaj, ponieważ mamy mówić o karierach w Unii Europejskiej, o takiej ścieżce, która powinna też interesować naszych absolwentów, zaprosiłam do współprowadzenia webinarium pana Stanisława Marczuka, który jest naszym studentem i reprezentantem SKN Spraw Zagranicznych. I panie Stanisławek, gdyby pan mógł krótko opowiedzieć coś o sobie, przedstawić się.
Tak jest, tak jest. Ja nazywam się właśnie Stanisław Marczuk i dzisiaj będę odpowiedzialny za moderowanie dzisiejszej rozmowy. Chciałbym odpowiedzieć właśnie, że jestem na trzecim roku studiów licencjackich na globalnym biznesie i mam nadzieję, że właśnie będę magisterskie studia kontynuował na SGH, również na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze. Tak więc mam nadzieję, że dzisiejsza rozmowa będzie jak najprzyjemniejsza i już oddaję głos z powrotem.
Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, dzisiaj do tej pory w czasie webinariów spotykaliśmy się właśnie czy to z decydentami, czy decydentkami właśnie z unijnego forum. Część z nich była naszymi absolwentami, ale drugi cykl spotkań to są spotkania z, właśnie z naszymi absolwentami, którzy mogą być dla Państwa taką też pewną inspiracją do tego, jak planować swoje zawodowe życie po SGH, bo SGH daje wiele możliwości i dlatego też dzisiaj nasze zaproszenie przyjął pan Grzegorz Ladziejewski, który po pierwsze jest naszym absolwentem z takiego jeszcze polsko-francuskiego programu studiów europejskich, który był realizowany w SGH w latach 1996-2004 we współpracy z Instytutem Nauk Politycznych z Paryża, Sciences Po. I jego celem było przygotowanie właśnie między innymi urzędników, którzy byli, odpowiadali i pracowali przy procesie akcesyjnym. Mieliśmy takie dwa programy studiów. Jedna ścieżka to ścieżka właśnie Unia Europejska, którą kończył pan Grzegorz Radziejewski, i druga ścieżka komunikowanie. I był to bardzo dobry program, jeśli chodzi właśnie o studentów i absolwentów, bowiem większość z nich pracuje czy to na forum właśnie unijnym, czy w organizacjach międzynarodowych, bądź zajmuje się współpracą zagraniczną w wielu różnych instytucjach publicznych, jak i firmach prywatnych. I krótko chciałam przedstawić sylwetkę naszego dzisiejszego gościa, bo myślę, że to też jest, zobaczą Państwo, w jaki sposób do tych instytucji można trafić i jak można tą swoją karierę kształtować. Pan Grzegorz Radziejewski po skończeniu studiów w SGH, czy nawet jeszcze w czasie studiów, zaczął pracę jako dziennikarz sportowy. Przypominam lata 90., czasy transformacji, bardzo szybko powstawały nowe media i dawały duże możliwości wszystkim, którzy chcieli w nich pracować. Była to wielka pokusa, bo pamiętam, jak sam opowiadał, że miał możliwość uczestniczenia, patrzenia, oglądania wszystkich meczy, więc dla prawdziwego kibica i sportowca jest to nie lada gratka. I wyobraźcie sobie Państwo, że mimo tak ciekawej pracy, pan Grzegorz Radziejewski decyduje się potraktować swoją przygodę z dziennikarstwem jako właśnie przygodę i podejmuje pracę w Ministerstwie Finansów, wprawdzie na całym etacie, ale jak sam nam tutaj opowiadał, pensja i wynagrodzenie były zupełnie inne i mniej konkurencyjne niż to, co miał do tej pory. Ale praca w Ministerstwie Finansów to po pierwsze możliwość wykorzystania tej wiedzy którą zdobywał na studiach, ale możliwość rozwoju. To jest właśnie czas, kiedy Polska jak bardzo przyspiesza te swoje działania akcesyjne. W Ministerstwie Finansów pan Grzegorz Radziejewski pracował w departamencie odpowiedzialnym właśnie za negocjacje akcesyjne. Zajmował się między innymi analizą przepływów finansowych między Polską a Unią Europejską. I to była też ścieżka do tego, aby coraz bliżej się zbliżać do tego Europejskiego Forum. Kolejnym etapem na drodze jego kariery była praca w stałym przedstawicielstwie Unii Europejskiej, przedstawicielstwie Polski przy Unii Europejskiej, czyli gdzie był szefem Wydziału Budżetu i Finansów. I odpowiadał między innymi za organizację i sprawowanie przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku. Ten czas prezydencji jest zawsze też takim ciekawym i ważnym okresem, takiego wzmożonego też zainteresowania Unią, ale wzmożonego zapotrzebowania na kadry i osoby, które się tymi sprawami zajmują. I potem już rozpoczęła się też kariera w instytucjach unijnych, bowiem pan Grzegorz Radziejewski od 2012 roku był w gabinecie komisarza do spraw budżetu, pana Janusza Lewandowskiego, początkowo jako zastępca, a potem szef gabinetu. Potem od 2014 roku do 2019 był członkiem gabinetu wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Irki Katainena. I tutaj odpowiadał za kwestie promowania inwestycji w gospodarce obiegu zamkniętego, zielony, zrównoważony wzrost gospodarczy, unię energetyczną i transport. Jak Państwo widzicie, szeroki zakres tematyczny. I myślę, że jest najlepszą właśnie osobą, która może być też takim źródłem inspiracji, ale też ciekawych informacji dla właśnie naszych studentek i studentów, czy absolwentek i absolwentów, którzy są zainteresowani rozpoczęciem pracy w instytucjach Unii Europejskiej. I Grzegorzu, ja bym oddała teraz Tobie głos, abyś trochę przybliżył te realia pracy w instytucjach i i potem przystąpimy do takiej rundy pytań. Zapraszam Ciebie do zabrania głosu.
Jestem, dziękuję bardzo za wprowadzenie. Dodam jeszcze, że aktualnie
Właśnie.
po tych dwóch epizodach, jednym krótszym, drugim dłuższym w gabinetach komisarzy, zdałem konkurs na urzędnika, który to jest, powiedzmy, status urzędnika, który jest, jak to się mówi, permanent, czyli stały, tak? Zostaje na stałe w instytucjach i zacząłem wtedy pracę w Dyrekcji Generalnej Budżet, czyli de facto wylądowałem tam, gdzie większość kolei moich zawodowych prowadziło, czyli budżet, negocjacje budżetu wieloletniego. Aktualnie teraz pracuję w wydziale, który zajmuje się budżetem, ale instytucji europejskich, czyli budżetem działu siódmego w wieloletnich ramach finansowych. Więc
Czy
tu
jesteś, i
aktualnie,
pełnisz nawet,
tu.
właśnie, przepraszam, o tym zapomniałam, ale zostawiliśmy to na koniec, i pełnisz nawet funkcję zastępcy szefa wydziału, tak, odpowiedzialnego za wydatki administracyjne instytucji
Tak, ale to
europejskich.
akurat, powiedzmy, jest najmniej tutaj w tym wszystkim istotne. Skupiamy się na substancji, a nie na stanowiskach. No cóż, szczerze powiedziawszy, to tak, po pierwsze, to chciałem podziękować za zaproszenie, bo muszę te dwa kroki tutaj wykonać jeszcze do tyłu, bo my jako urzędnicy instytucji mamy możliwość uczestniczenia w akcji, która się nazywa Back to School, i co oznacza przekładając to na ludzki język, możliwość spotkań z uczniami i ze studentami z tych szkół i z tych uczelni, z których pochodzimy, bądź innych, nieważne. Ważne, że oznacza to powrót do kraju macierzystego i rozmowę z młodzieżą. Ja bardzo chętnie w tej inicjatywie zawsze uczestniczyłem i jeździłem do Olsztyna, do mojego miasta, tam gdzie uczyłem się w liceum i spotykałem się z uczniami mojej szkoły liceum ogólnokształcącego numer 4, ale nigdy nie udało mi się spotkać ze studentami SGH. No i właśnie.
I dzisiaj jest ten dzień.
I udało się. Koniec końców udało się. I narzekałem, że to się nie udało, aż wreszcie możemy to zrealizować. Cóż, mogę powiedzieć tylko tyle, że trochę czasu już minęło, bo zakończyłem edukację w SGH w poprzednim wieku. To było w roku 98, czyli ćwierć wieku minęło i od tego czasu faktycznie w kilku miejscach zdążyłem się znaleźć, to prawda, pracując nad wieloma zagadnieniami dotyczącymi czy związanymi z Unią Europejską, ale to jakby cały początek mojej ścieżki zawodowej, ponieważ związany był z budżetem, to dawał jakby taki horyzontalny ogląd na wszystkie kwestie, które są związane z całą polityką gospodarczą, ale też polityką, bo zawsze budżet i polityka idą ramię w ramię, nie ma bardziej politycznie obciążonej dziedziny niż budżet. Więc jakby ja z tym budżetem mam do czynienia przez lata w wielu różnych konfiguracjach. I tak jak teraz, tak jak rozmawialiśmy i jak wspomniałem, aktualnie akurat traf chce, że zajmuje się wydatkami administracyjnymi. Ale nie wiem, czy są jakby w tym konkretnym kontekście, czyli w aktualnej mojej sytuacji zawodowej, czy to jest akurat najbardziej pożądany kierunek i najbardziej interesujący kierunek dla osób, które myślałyby o rozpoczęciu pracy w administracji, bo dotychczas miałem, tak opowiadam zawsze jako anegdotę, że dotychczas zawsze zajmowałem się takimi rzeczami, które interesowały wszystkich, cały świat i były faktycznie interesujące dla zwykłego ludzkiego śmiertelnika, natomiast w dzisiejszych czasach zajmuję się czymś, co zwykłego ludzkiego śmiertelnika kompletnie nie interesuje. Natomiast interesuje wszystkich, którzy mieszkają w Brukseli, albo wielu, którzy mieszkają w Brukseli, bo mam tutaj na myśli oczywiście rzeszę urzędniczą, no i zajmując się budżetem instytucji Unii Europejskiej, wiadomo, że jakby można łatwo sobie wyobrazić, że tak zwany Brussels bubble, jak to mówimy, jest mocno, mocno tymi tematami zainteresowany. Także troszkę ze skrajności w skrajność, ale tak jak wcześniej mówiłem, budżet dotyczy tylu dziedzin, w zasadzie wszystkich, także zawsze gdzieś ktoś dla siebie znajdzie. Ja tutaj z panem Szymonem rozpoczęliśmy od nawiązania do pana Szymona, który aktualnie znajduje się czy pracuje w administracji krajowej. To jest dokładnie ta sama ścieżka, którą ja przechodziłem, czyli Ministerstwo Finansów, i faktycznie zajmowaliśmy się negocjacjami. Pani profesor na pewno pamięta doskonale te czasy, negocjacjami akcesyjnymi. Ministerstwo Finansów było odpowiedzialne za 6 rozdziałów negocjacyjnych z 31, które Polska musiała domknąć po to, żeby wejść do Unii Europejskiej. No i później jakby wysłany przez ministra finansów rozpocząłem, czy przeprowadziłem się do Brukseli i rozpocząłem tutaj tę ścieżkę. No
Czy...
właśnie,
mamy przecież w perspektywie zaraz kolejny raz prezydencję Polski w Radzie Unii Europejskiej, bo już w pierwszej połowie 2025 roku rozpocznie się nasza prezydencja w Radzie Unii. Czy uważasz, że też dla osób, które na przykład już pracują w administracji, to jest moment, aby rozglądać się, czy właśnie tą drogą nie trafić do pracy w instytucjach unijnych? Jak z
Tak,
Twojego
no.
doświadczenia to wygląda? Wiadomo, że każda prezydencja od 2011 roku wiele się zmieniło, no ale właśnie, prezydencja to zawsze ten moment, że potrzebne są ręce do pracy i mądra głowa, tak? Więc czy to
Tak,
też
i
będzie okazja
to na
do.
pewno to bardzo istotna obserwacja i faktycznie za 3 lata, za 2 lata mamy prezydencję po raz drugi. Oczywiście ta prezydencja z 2011 była specyficzna i jedyna w swoim rodzaju, bo pierwsza i faktycznie 2, 3 lata wręcz zanim objęliśmy przewodnictwo w Radzie. Rozpoczęły się już przygotowania pełną parą i faktycznie wtedy jakby zapotrzebowanie na osoby, które mogłyby pomóc merytorycznie, bo jest to ogrom prac, które dotyczy całej administracji, także przekrojowo, horyzontalnie, więc faktycznie wtedy zapotrzebowanie na osoby, które mogłyby w tych pracach pomóc, było ogromne. Wtedy pamiętamy też, że jakby z punktu widzenia kraju ta zbliżająca się prezydencja była traktowana bardzo priorytetowo i tak prestiżowo, powiedziałbym, więc naprawdę cała para, wszystkie ręce na pokład i bardzo prawdopodobne, że w tym przy okazji tej drugiej zbliżającej się prezydencji podobny model może być powtórzony, może nie w takim stopniu, bo faktycznie już trochę wiemy, jak to się je, jest mniej tego entuzjazmu wokół, to musimy sobie otwarcie jakby powiedzieć. Natomiast wyobrażam sobie, ale tutaj to chętnie bym zadał to pytanie też osobom, które aktualnie w administracji pracują, czy widzą jakiekolwiek ruchy w tym kierunku, czy widzą gdzieś jakiekolwiek ruchy czy organizacyjne, które powinny pomóc nam przygotować się do prezydencji. Teoretycznie powinno być faktycznie to zapotrzebowanie na wsparcie intelektualne powinno się pojawić ze strony administracji, bo tak jak wspomniałem, prezydencja dotyczy de facto wszystkich ministerstw, wszystkich urzędów w mniejszym lub większym stopniu oczywiście. Natomiast tak bym sobie ten proces wyobrażał. Jak wygląda to w praktyce i w rzeczywistości, to tak jak mówię, ponieważ trochę z oddali teraz działam, więc trudno mi ocenić. Natomiast jakby to, co pamiętam, to duże szanse i duże czy otwiera otwarte okna możliwości dla wielu osób, młodych osób, które mogły wtedy pomóc. Teraz oczywiście jakby wiedza, może liczba osób i ten rezerwuar, z którego można czerpać, pewnie może być większy, to też może. Nie jestem tego pewien. Wtedy faktycznie to nie było tak, jakby wiedza o Unii Europejskiej, nie o mechanizmach funkcjonowania tamże nie była tak oczywista jeszcze. Teraz przez te wiele lat członkostwa rozumiem, że również w ramach administracji krajowej ta wiedza jest większa. Być może to sprawia, że jakby zapotrzebowanie na pomoc ze strony świeżych absolwentów może być dla odmiany niższa, ale no ale jakby nie chciałbym tego przesądzać. Myślę, że warto jest pamiętać o tym, że ten czas nadchodzi i na pewno można się w wielu miejscach odnaleźć. I to mówię o administracji, ale również na pewno będzie sporo możliwości które będą związane z różnego rodzaju wydarzeniami, które będą dotyczyć prezydencji i tak dalej, i tak dalej. Także to jest warto pamiętać, jeśli ktoś ma to, ktoś myśli o ścieżce europejskiej. Tutaj jest akurat tego typu doświadczenie na pewno, czy doświadczenie w pracy związanej z prezydencją, i to mogę z własnego doświadczenia powiedzieć, daje ogromnie dużo, czy poszerza mocno horyzont, jak chodzi o wiedzę, jak funkcjonują instytucje Unii Europejskiej. I to mówię jakby z brukselskiego punktu widzenia. Natomiast z punktu widzenia stolicy to również może pomóc, dlatego że takie doświadczenie w momencie, kiedy kandydat chciałby aplikować starając się o zatrudnienie w instytucjach, to oczywiście takie doświadczenie związane z prezydencją bardzo, bardzo, bardzo się liczy, bo to naprawdę pozwala mocno poznać od środka, jak funkcjonuje mechanizm. I to jest bardzo cenne z punktu widzenia jakby przyszłego pracodawcy.
No ale pamiętajmy, że mamy jeszcze po drodze wybory, więc tak naprawdę kwestie prezydencji to pewno będziemy słyszeć i więcej o nich mówić dopiero po zakończonych wyborach, bo ten kalendarz polityczny jednak tutaj bardzo wpływa na te tematy. A Grzegorzu, zanim oddamy głos i pytania, damy możliwość zadawania pytań Państwu, chciałabym Ciebie jeszcze zapytać, poprosić o takie cofnięcie się i przypomnienie sobie tego, kiedy byłeś studentem, byłeś już absolwentem studiów i tu tutaj SGH i tego programu studiów europejskich Sciences Po, czyli miałeś też za sobą ten no, taki czapę zachodniego uniwersytetu. Na ile to wykształcenie, na ile to przygotowanie teoretyczne było po prostu dobre, a na co byś zwracał uwagę teraz, czy jakie mógłbyś dać takie rady państwu, na co, gdzie jeszcze szukać możliwości wzmacniania swoich kompetencji, co państwo mogą jeszcze robić jako studenci i studentki w GSGH, z jakich okazji korzystać?
Tak. Faktycznie wtedy już z nostalgią wspominam tamte czasy, ale faktycznie były one trochę inne i faktycznie nasze możliwości były też inne i jakby to, czego my chcieliśmy się nauczyć wówczas, było jakby z definicji nieco ograniczone, bo byliśmy po pierwsze poza Unią, więc jakby tych opcji było mniej, więc jakby w moim osobistym przypadku ja byłem od początku za mocno zafiksowany, przepraszam za to wyrażenie, na międzynarodowe stosunki gospodarcze i ten MSGIP to był mój kierunek i potem faktycznie ze względu na to, że byłem bardzo, bardzo zainteresowany kwestiami integracji z Unią Europejską, dlatego właśnie znalazłem się na programie studiów europejskich, ale tak jak rozmawialiśmy przy innej okazji, to był czas, kiedy tego typu programy były przygotowywane i powstawały z myślą o tym, żeby szkolić kadry tych urzędników, którzy potem pozwolą czy pomogą w tym procesie akcesyjnym, pozwolą go doprowadzić do szczęśliwego końca i to była jakby taka perspektywa. Natomiast dzisiaj, kiedy już jesteśmy w Unii i możemy z tych wszelkich możliwych dobrodziejstw korzystać, to dzisiejszym studentom, którzy myśleliby podobnymi kategoriami jak ja wówczas, może ja niekoniecznie chciałem od razu pracować w instytucjach, po prostu dla mnie to było bardziej kwestia jakby takiego ideologicznego przekonania, że nasze miejsce jest tam. Więc teraz jesteśmy tam, jak korzystać z tego, co nam to członkostwo i ta obecność daje. Po pierwsze powiedziałbym, że wszystkie możliwe programy, których jest sporo, a które pozwalają zaistnieć, że tak powiem, w tak zwanym środowisku międzynarodowym, czyli to international environment, jak to się tutaj jak to się tutaj mówi. Wszelkie doświadczenia, które są związane z tego typu działalnością, są bardzo mile później widziane i oceniane przy okazji oceny kandydata i jego użyteczności ewentualnej do pracy w instytucjach. To jest na ta jakby pierwsza myśl, pierwsze słowo, które przychodzi na myśl, to jest Erasmus i tutaj jakby to uczestnictwo w tego typu programach, które są skrojone dla studentów, to jest taka naturalna konkluzja. Oczywiście po to, żeby zaistnieć w międzynarodowym środowisku, należy znać języki, więc tutaj, ale rozumiem, że to jest jakby tak oczywiste, że albo mam nadzieję, że jest to tak oczywiste w tak renomowanej uczelni jak SGH, że niekoniecznie należy to przypominać, chociaż może faktycznie warto. Ten język angielski to też jakby traktuję jako pewnik. To, co może jako, służyć jako podpowiedź, to, że język francuski jest też oczywiście tutaj mile widziany. Wiadomo, że trzema językami roboczymi w instytucjach unijnych to są angielski, francuski i niemiecki. Ten niemiecki jest, powiedzmy, raczej nieużywany, bo tak wynika z praktyki. Natomiast angielski i francuski faktycznie są, więc zakładając, że angielski zna cały świat, to zawsze ten znajomość francuskiego to jest taka dodatkowa wartość, którą można wnieść. I to jest na pewno można się tym pochwalić. To, o czym teraz mówię, czyli o czym dotychczas powiedziałem, czyli ten, powiedzmy, upraszczając, Erasmus plus języki, to jest taki dobry wstęp do tego, żeby tuż po zakończeniu edukacji zainteresować się takim instrumentem jak staż w jednej z instytucji europejskich. I niekoniecznie to muszą być instytucje, o których jakby, które pierwsze przychodzą na myśl, czyli komisja, parlament czy rada. To mogą być te, które są mniej widoczne na co dzień. Trybunał Obrachunkowy, Trybunał Sprawiedliwości, Komitet Regionów, Komitet Ekonomiczno-Społeczny, czyli wszystkie te, które są instytucjami unijnymi, może nie na tym pierwszym, nie na tej pierwszej, nie w tej pierwszej linii, ale też, i tutaj powinienem wspomnieć, agencje, które istnieją praktycznie w każdym państwie członkowskim. W Polsce, jak wiadomo, istnieje agencja Frontex. Do tych, tak, w Warszawie, na Placu Europejskim, jeśli dobrze kojarzę, także akurat ładnie wszystko się spina. Warto o tych możliwościach czy o tych instytucjach pamiętać właśnie w kontekście ewentualnych aplikacji o to, aby tam odbyć staż. I teraz jakby zakładając, że uda się odbyć staż, zakładając, że człowiek wcześniej uczestniczył w programach typu Erasmus, zakładając, że aplikant ma odpowiednie przygotowanie językowe, więc jakby staje się automatycznie łakomym kąskiem dla instytucji. Oczywiście w zależności od tego, czym jakie są dziedziny zainteresowania i jakie dziedziny wiedzy, powinien wtedy aplikować do odpowiednich dyrekcji czy no, po prostu po swojej linii zainteresowań bądź po swojej linii tej edukacji czy wiedzy powinien znaleźć swoje ewentualne miejsce zatrudnienia. I to jest tych kilka elementów, które warto, jakby o których warto pamiętać. Oczywiście tu teraz rozmawiamy bardzo, powiedzmy, na dużym poziomie ogólności, natomiast jak chodzi o szczegóły tego typu, jakby w jaki sposób to wszystko sobie przemyśleć i poukładać, to tak jak wspomniałem na początku, mamy to stowarzyszenie network.pl, z którym SGH już współpracuję i tutaj koledzy, widzę, że jest Michał Kubicki na liście obecnych i to Michał pewnie mógłby powiedzieć więcej, natomiast jest bardzo, bardzo serdecznie zachęcam do kontaktu, aby te szczegóły właśnie tam zgłębić, bo koledzy bardzo, bardzo w tej kwestii mogą być pomocni. No właśnie, witamy Michała. Bardzo,
Bardzo
bardzo
dziękujemy.
pomocni.
Jak najbardziej mamy podpisane jako SGH takie porozumienie o współpracy z network.pl, także też witamy przedstawicieli, zapraszamy ich zawsze na te nasze webinaria i wydarzenia i jesteśmy też w kontakcie, bo przygotowujemy Dzień Europejski, także też seria spotkań następnych będzie i będziemy o tym mówili. Grzegorzu, może bardzo dziękuję. Ja bym teraz już zapraszała Państwa do zadawania pytań, także Panie Stanisławie, tutaj oddaję teraz pałeczkę prowadzenia. Zapytajcie Państwo właśnie o wszystko, czego chcielibyście się zapytać, a do tej pory baliście się zapytać. Mamy też naszego absolwenta, który przeszedł tą samą drogę. Ja bardzo jestem wdzięczna właśnie Grzegorzowi, bo obserwowałam, jak właśnie chętnie jeździ do swojego miasta, do swojego regionu i sama też mogę tutaj publicznie podziękować. W czasie mojej pracy w Brukseli też wykorzystywałam jego umiejętności i wiedzę. Był speakerem mówiącym nam na temat wieloletnich ram finansowych. W czasie wydarzenia, które moje biuro Polskiej Akademii Nauk, którym kierowałam, organizowało dla właśnie takich przedstawicielstw naukowych. Także widziałam Grzegorza Radziejewskiego w akcji. Potrafi przekonać, potrafi przekazać ten głos w sposób bardzo atrakcyjny. Proszę Państwa, zachęcamy do zadawania pytań. Nie ma żadnych pytań, których nie można zadać. Wykorzystajmy tę okazję. Tutaj czekając, aż się pojawią pytania, może jeszcze powspomnimy trochę o sile tego, czego chyba w Polsce nie uczymy i jeszcze mamy słabo rozpoznana. Takim magicznym słowem jest networking, budowanie sieci. I właśnie, czy jak przyjechałaś do Brukseli, co cię zaskoczyło? Bo wiem z wcześniejszych rozmów, że właśnie to, do czego się zgodziliśmy, to właśnie był ten networking, jak jest on silny, prawda? Mamy różne kultury, które uprzywilejowują tą formę współpracy, właśnie które wspomaga współpracę, chociażby właśnie Francja jest dobrym przykładem. No ale to może za chwilkę, bo już tutaj podnosi rękę ja pani profesor.
Pani Elżbieta, tak jest, prosimy o zabranie głosu.
Przepraszam raz jeszcze, że mikrofonu nie mogę włączyć.
Nie, mikrofon jest, nie mamy tylko...
Znaczy mikrofon, tak, kamery nie mogę włączyć. Natomiast chcę nawiązać do tych możliwości zatrudnienia w instytucjach unijnych w przyszłości i zadać pytanie dotyczące skutków Brexitu z punktu widzenia zatrudnienia w instytucjach unijnych. Przeczytałam gdzieś, że te osoby, które pracowały z Wielkiej Brytanii, obywatele, nadal mają prawo pracować, ale jeśli nawet tak, to rozumiem, że jest kwestia upływu czasu i osoby przychodzą na emeryturę i rozumiem, że na te miejsca rozpisywane są konkursy już dla obywateli z państw członkowskich i to jest ta też dodatkowa szansa. Nie wiem, czy są jakieś symulacje, jak to będzie wyglądało właśnie z punktu widzenia przechodzenia na emeryturę. I przy okazji drugie pytanie, które mnie czasami nurtuje, jak omawiam wydatki z unijnego budżetu dla studentów. Mianowicie udział wydatków na administrację unijną jest prawie niezmienny od początku istnienia EWG, poza tam pierwszym króciutkim okresem, kiedy była nietypowa sytuacja. Mianowicie 5, 6, w porywach do 7%, ale nie więcej. Czy to znaczy, że bardzo mało osób przyjęto z nowych państw członkowskich? No albo inaczej, ogólnie pytanie, jak to się stało, że udało się utrzymać to zatrudnienie, podejrzewam, ale i płacę na takim, powiedziałabym, chyba rozsądnym poziomie, mimo przecież wielkiego rozszerzenia, no i oczekiwań obywateli z tych państw i ich elit, że będą ich obywatele również w tych instytucjach pracowali. Gdyby pan zechciał coś na ten temat, to byłabym też wdzięczna. Dziękuję.
Czyli mogę? Czy czekamy?
Tak, bardzo proszę.
Ale jest
znaczy, z mojej strony.
strasznie niebezpieczne pytanie, bo jak zacznę teraz opowiadać na temat administracji, którą się teraz aktualnie zajmuję i również w tym długim okresie, może nam czasu zabraknąć. Ale
Przepraszam, ja
bardzo
nie
dobre,
chciałam w
bardzo
żaden
dobre.
sposób,
Nie, nie, nie,
w
nie, to
żaden
jest,
sposób pływać
żartuję.
w ten sposób na dyskusję, także bardzo ważne i
Żartuję.
aktualne
To tylko...
pytanie.
To jest tak, tylko jest niebezpieczeństwo, że jest dużo wątków, ale bardzo dobre, jakby rzecz jasna, bardzo dobre pytanie, na które postaram się pytania, na które postaram się odpowiedzieć. Więc tak naprawdę, żeby jakby obecny, może najpierw o tym Brexicie, faktycznie jest tak, że bo to jest to będzie krócej i prościej. Faktycznie jest tak, że nie ma, jakby nie przyjmuje się do pracy już obywateli Wielkiej Brytanii. Natomiast tych, którzy zagwarantowano dalszą możliwość dokończenia pracy tym obywatelom Wielkiej Brytanii, którzy byli zatrudnieni, jakby to był taki gest ze strony jeszcze jakby poprzedniej komisji, w poprzednim mandacie. Więc tutaj nie ma napływu nowych, jest odpływ sukcesywnie tych starszych i jednocześnie możemy sobie uczciwie powiedzieć, że jakby kariera, możliwości kariery tych, którzy pozostali w korpusie, są jakby też z definicji nieco ograniczone, bo wiadomo, że skoro dane państwo nie uczestniczy bezpośrednio w pracach unijnych, trudno oczekiwać, żeby ich obywatele danego państwa odgrywali wiodącą rolę w europejskiej administracji. Także tutaj to jest może jeszcze jeden wątek taki, że bardzo dużo Brytyjczyków po to, żeby to brzemię z siebie zdjąć, zaaplikowało o zmianę obywatelstwa, albo na, może nie tyle, w niektórych przypadkach nie tyle o zmianę, co o podwójne obywatelstwo, więc nagle jest więcej Irlandczyków, więcej Belgów. Także tak to życie reaguje na decyzje polityczne. Natomiast jeśli chodzi o teraz ogólnie stan spraw związanych z headingiem 7, czyli to jest ten dział numer 7 dotyczący administracji. Faktycznie on od lat, wydatki administracyjne, to tak jak pani profesor mówiła, to jest powiedzmy 6-7% i to się nie zmienia. Problem polega na tym, że czy mamy teraz walczymy z problemem polegającym na tym, że ze względu na inflację, która jest wiadomo jaka jest, powstały ogromne problemy, żeby te wydatki administracyjne faktycznie można było zmieścić w ramach obowiązujących limitów. Te 6-7%, o których rozmawialiśmy, okazuje się, że w najbliższych latach to może być limit, który ze względu na sztywne wydatki, a akurat administracyjne zazwyczaj są tego rodzaju kategorią i są uzależnione od inflacji w dużej mierze. Faktycznie może być problem, żeby się zmieścić. I to jest coś, czego dotychczas nie było miejsca w negocjacjach budżetowych. Zazwyczaj tę administrację się traktowało bardziej tak jako powiedzmy pewnik, że faktycznie 6-7 wystarczy. Teraz może się okazać, że sytuacja jest nieco bardziej problematyczna, ale zobaczymy. Tutaj wszelkie możliwe oszczędności staramy się wprowadzić po to, żeby jednak się w tych ramach zmieścić. To taki jakby ogólny rys. To, co trzeba nawet podkreślić, jak rozmawiamy o administracji, to jest to, że aktualne ramy finansowe, czyli 21-27, zostały zbudowane na dwóch, jeśli chodzi o dział siódmy, zostały zbudowane na takich dwóch pryncypiach. Jednym z nich jest stable staffing, czyli stałość zatrudnienia, czyli de facto instytucje unijne nie mają, czy grosso modo, bo oczywiście mówimy o globalnie, nie mogą, zatrudniać nowych osób, nowych pracowników, jeśli temu samemu nie towarzyszy przejście na emeryturę innych. Takie są te ograniczenia, które związane są właśnie z ograniczeniami budżetowymi i my tutaj religijnie przestrzegamy tej zasady. Niekoniecznie wszystkie instytucje, my mówię o Komisji Europejskiej, niekoniecznie wszystkie instytucje i tutaj mam na myśli parlament, rzecz jasna, nie wszyscy przestrzegają, natomiast my jako komisja te projekty budżetu, które przedstawiamy, bazujemy właśnie na tego typu, to jest dla nas święta zasada i to przez następnych kilka lat, tak jak wspomniałem, ze względu na tę presję na budżet, to się najprawdopodobniej nie zmieni. Natomiast to nie oznacza to, że jakby teraz patrząc z punktu widzenia polskiego i ewentualnie polskich kandydatów do pracy w instytucjach, nie oznacza to, że stracimy że straciliśmy wszelką nadzieję i powinniśmy porzucić wszelkie dobre myśli, bo z innej strony rozgorzała tutaj mocno dyskusja w tym mieście o tym, że niektóre państwa, no jest po prostu, mówiąc wprost, istnieje pewnego rodzaju nierównowaga geograficzna, jeśli chodzi o reprezentację poszczególnych państw w instytucjach unijnych. I Polska jest jednym z tych państw, o które o dziwo jest niedoreprezentowane. I tutaj gdybyśmy mieli też mocno upraszczając tę historię, gdybyśmy mieli szukać przyczyn, to jedną z nich jest fakt, że ostatnimi czasy bardzo mało, stosunkowo mało osób z Polski aplikuje, jak chodzi o stanowiska unijne. Są konkursy, które są otwarte dla wszystkich, jest ich, powinno być ich coraz więcej zgodnie z nową strategią dotyczącą zasobów ludzkich. Nie wiem, human resources, czyli to zasoby ludzkie, dobrze to przetłumaczyłem, mam nadzieję. W każdym razie instytucje się otwierają, ma być trochę większy dopływ świeżej krwi. No i tej świeżej krwi z Polski jest mało. Powinno być więcej.
Bo mieliśmy webinarium, przepraszam, no że właśnie. I właśnie tutaj przedstawiciele Network.pl przedstawiali ten problem, bo przedstawiali też ten raport przygotowany przez siebie. I dziękujemy też panu Kubickiemu, który tutaj na czacie też wkleił link właśnie pokazujący skalę tej niedoreprezentatywności. Przypomnijmy, że tam jest 8,5%, my wyczerpujemy około 4-4,5%, tak. Czyli
myślę, żeby ten wątek skonkludować, to faktycznie, jeżeli był już omawiany, to nie ma potrzeby tego powtarzać, natomiast można go skonkludować, można go skonkludować w ten sposób, że to jest jeden z elementów, który powinien służyć jako zachęta dla absolwentów, dla potencjalnie tych zainteresowanych pracą w Brukseli, bo po to, żeby ten problem rozwiązać, jakby patrzy się w sposób może nie uprzywilejowany, ale no, te szanse dla Polaków będą, mówiąc wprost, powinny być większe. Mhm. Więc jakby tutaj warto o tym pamiętać. I teraz nie wiem, czy odpowiedziałem pani profesor na wszystkie zagadnienia, czy jeszcze powinienem powiedzieć.
Natomiast jedno tylko może króciusieńkie pytanie. A jak wygląda sprawa obsługi programu, tego nadzwyczajnego programu Next Generation? Czy to jest wszystko w ramach istniejącej administracji, czy jakoś dodatkowo, przejściowo przynajmniej zwiększono etaty dla tych w związku z obsługą tych programów?
Przejściowo zwiększa się liczbę etatów związaną z obsługą tych programów. Oczywiście trudno tutaj granicę taką wytyczyć, że wyłącznie, że te nowe etaty będą wyłącznie, nie, że nowy program, czyli NGU, czyli ta Next Generation, będzie obsługiwany wyłącznie przez nowych tymczasowo zatrudnionych pracowników. Tak, tego, to jakby tej granicy nie będzie. Część część tej związanej z tym pracy będzie wykonywana przez stałych urzędników, także tutaj trudno, granicy nie będzie, ale faktycznie ze względu na coraz większą liczbę i dużą liczbę obowiązków i zadań związanych z obsługą tej nowej części budżetu, nazwijmy to w ten sposób, też upraszczając i narażam się na krytykę wśród purystów budżetowych, ale niech będzie, to jakby oddzielić tego nie można, natomiast jest coraz więcej pracy, jest stable staffing wspomniany, więc trzeba zatrudniać tymczasowo, podkreślam słowo tymczasowo, więcej osób i tutaj akurat jakby na to jest przyzwolenie Rady i przyzwolenie w Parlamencie. Głównie Rada oczywiście pilnuje tego wydatków, jak chodzi zwłaszcza jak chodzi o dział 7 administracja. No ale tutaj to faktycznie musimy szukać rozwiązań takich tymczasowych. Tak jak zresztą natura tego
Programów.
programu wskazuje.
Bardzo dziękuję.
Tutaj pani Zofia podnosi rękę, więc prosimy tutaj zadać pytanie.
Tak, dzień dobry. Mam takie pytanie. W opisie wydarzenia na Facebooku widnieje taki opis i tu jest napisane tak. Czy europejska biurokracja to mit czy rzeczywistość i czy można się w niej odnaleźć? I chciałam się zapytać, w jaki sposób spotkał się Pan z przykładami biurokracji podczas swojej kariery i w jaki sposób udało się Panu wyjść z tych sytuacji?
Jeśli chodzi o biurokrację i przykłady biurokracji, spotykam się z nimi na co dzień, od kiedy pracuję. Biurokracja ma bardzo negatywną konotację, słowo, natomiast oczywiście to jest, ja przynajmniej sobie to tłumaczę w ten sposób, że to rozmawiamy o korpusie służby urzędniczej, działających w służbie publicznej, więc jakby z biurokracją miałem do czynienia zarówno pracując w administracji krajowej, w Ministerstwie Finansów, jak i mam do czynienia w Brukseli. Oczywiście to są, rodzaj tej pracy jest, no jest to praca urzędnicza, więc biurokratyczna. Biurokracja to jakby chciałbym to powiedzmy to słowo odczarować, bo jak dla mnie nie kojarzy się to z nudną taką, powiedzmy, powtarzalną na co dzień pracą, bo akurat miałem to szczęście, że uczestniczyłem, pracując w administracji publicznej, czy to w Polsce, czy w Unii, czy w Brukseli. Zawsze pracowałem czy uczestniczyłem w negocjacjach budżetowych, czy to rocznych, czy wieloletnich ram finansowych. No to są rzeczy, które bynajmniej nie da się zaszufladkować, bo one są tak mocno związane z realiami, z codziennymi problemami i z wyzwaniami, przed którymi stoją poszczególne kraje, czy poszczególne grupy społeczne, czy kontynent jako taki. To zawsze są jakby, jest tyle rzeczy zmiennych i tyle czynników grających rolę w tych procesach, że jakby nie miałem problemu z tym, z akceptacją tego, że tak właśnie wygląda życie i praca w tak zwanej biurokracji. No tutaj to, ja wiem, negatywne konotacje są oczywiście, pojawiają się w tej narracji, którą często w Polsce można usłyszeć, jak chodzi o urzędników pracujących w Brukseli, czyli cytuję, faceless bureaucrats, no to chętnie pokażę swoją twarz, nie ma problemu z tym, by jednak udowodnić, że jesteśmy takimi samymi pracownikami i uczestnikami tego życia biurokratycznego, jak to się ma, jak to ma miejsce w Polsce, czy gdzie indziej. Oczywiście jest trochę w tym polityki, no ale to jest pewnie temat na inne opowiadanie. No tak jak mówię, ja myślę, że jak człowiek znajdzie swoje, czy realizuje swoje zainteresowania w pracy, a w tym przypadku jest dużo możliwości, by taki plan zrealizować. Nie sądzę, że wtedy mamy do czynienia z tą właśnie biurokracją w negatywnym słowa znaczeniu. Raczej jest to ciekawa praca. I teraz w zasadzie jak o tym rozmawiamy, to powinienem wrócić do tematu networkingu, który poruszyliśmy, a nie zdołałem się odnieść. I to jest właśnie rzecz, która charakteryzuje, czyli to słowo jest słowem klucz, jest słowem kluczem, jakbym miał opisać charakter pracy w instytucjach europejskich i w tym mieście, zwanym Bruksela, bo tutaj jakby skuteczność i możliwość efektywnego działania w dużej mierze zależy od tych takich miękkich umiejętności. Jedna rzecz to jest oczywiście wiedza, natomiast druga to są te miękkie umiejętności i możliwości nawiązywania kontaktów i później szerokich kontaktów na wielu jakby forach i frontach, po to, aby w odpowiedniej chwili z tych kontaktów móc skorzystać. Ale to i znowu nie ma tutaj żadnego, nie powinno to być negatywnie kojarzone. To jest wręcz odwrotnie, to jest umiejętność współpracy. Inaczej taka jest jakby logika całego przedsięwzięcia pod tytułem Unia Europejska. Współpracujemy na poziomie państw i tak dalej, ale cała praca urzędnicza, biurokratyczna na co dzień w Brukseli polega dokładnie na tym samym, czyli musimy tutaj znajdować na wszelkie możliwe sposoby konsensus we wszystkich możliwych sprawach. Wiadomo, że są różne wrażliwości, różne interesy. No tutaj jest to taki młyn przeróżnych wpływów, interesów i tak dalej. Natomiast tutaj jakby wyciąganie tego wspólnego mianownika to jest sztuka i po to, żeby to móc zrobić, to potrzebne są właśnie dokładnie umiejętności tego networkingu i podkreślam, że to jest jakby raczej bardziej traktował to raczej jako umiejętność, a nie rzecz obciążoną, nie wiem, podejrzanymi konszachtami z podejrzanymi ludźmi. To nie o to tutaj w tym wszystkim chodzi. To jest mniej więcej ta sama dyskusja, tę samą dyskusję możemy rozpocząć na temat słowa magicznego lobbying. Brzmi źle, natomiast jako przykład ze swojej kariery, ze swojej ścieżki zawodowej mogę podać w trakcie pracy w gabinecie wiceprzewodniczącego Katainena. Miałem możliwość spotykania się z setkami osób, które przychodziły po to, aby przedstawić swoje stanowisko, i jakby sztuką jest spotkać się, czy tak zrównoważyć te spotkania, aby faktycznie różne, aby przyjmować i spotykać się i słuchać i być uczulonym na jakby głos różnych interesariuszy, nazwijmy to tak, brzydkie słowo, ale tak akurat przyszło mi do głowy, po to, aby ta koniec końców, ta propozycja legislacyjna, którą przedłożymy, odzwierciedlała w sposób jak najbardziej zrównoważony właśnie dokładnie te wszystkie czasami wykluczające się interesy. To jest właśnie ta cała sztuka. Mhm.
Czyli lobbying jest po prostu częścią procesu decyzyjnego w Brukseli, jest transparentny, tak jest, i regulowany, nawet jeśli pojawiają się takie sytuacje jak Qatar Gate, to jest to okazja do tego, aby ten system regulacji po prostu wzmocnić, co już się dzieje. I przypominam Państwu, że też w SGH mamy możliwość uczenia się lobbingu i o lobbingu. Między innymi taki przedmiot też prowadzę, lobbing i rzecznictwo interesów w Polsce. On teraz jest w formie e-learningowej. ale też w czasie innych wykładów o tym mówimy, a częścią lobbingu jest między innymi budowanie sojuszy, ale też budowanie i wzmacnianie działań networkingowych, także serdecznie też do tego zapraszam. Czy jeszcze okazja zadania ostatniego pytania, bo nawet i tutaj proponowaliśmy Państwu też na czacie. Jeśli nie ma pytań,
ja
czy nie chcieliby...
jedno pytanie, jeśli można.
Bardzo prosimy, panie Stanisławie.
Tak. A propos networkingu, mam pytanie właśnie, było teraz trochę powiedziane na ten temat, to jeszcze właśnie jakby można trochę to rozszerzyć, no bo na pewno właśnie na przestrzeni lat tam właśnie pan zauważył, że jest to potrzebne, to raczej nie było tak, że od razu pan wchodząc na rynek już... rynek pracy, już pan wiedział, że networking i właśnie takie umiejętności były ważne. I mam pytanie, czy właśnie jako, że osoby, które właśnie pracują w takich instytucjach, no już są świadome właśnie, że takie umiejętności są bardzo ważne, w jaki sposób pan na przykład, czy państwa, pana współpracownicy rozwijają takie umiejętności? Czy na przykład, bo teraz na przykład, nie wiem, czy po prostu mam wpisać w internet, jak poprawić sobie, czy nie wiem, chodził pan na jakieś kursy, czy coś na stylu, jak w ogóle to wygląda? Szczerze powiedziawszy, czy po prostu pan się spotykał ze znajomymi i ćwiczył rozmawianie? Bo to no, niektórzy mają to wrodzone, tak? Jakby to pan ujął, tak?
No niestety muszę pójść po krótką ścieżką i najmniejszej linii oporu. Ja jestem naturszczykiem w tym przypadku. Nigdy nie miałem problemów ze stosunkami międzyludzkimi i nie czułem potrzeby, że należy ich uczyć. Być może to błąd, może faktycznie można znaleźć jakieś kursy, które do tego przygotowują. Natomiast... I tak jak wspomniałem, dla mnie to była taka rzecz naturalna i oczywista, że po prostu należy z ludźmi rozmawiać, dokładnie po to, żeby poznać inne punkty widzenia, bo nam się wydaje, że jasno, każdy z nas żyje w tych swoich bańkach, zwłaszcza dzisiaj, w dzisiejszych czasach spotęgowanych sposobem działania mediów społecznościowych. Wydaje nam się, że wiemy, natomiast tutaj jeżeli przyjmiemy ten jako pewnik, że warto by się jednak, warto tę naszą wiedzę i tę naszą pewność skonfrontować ze zdaniem innych, to z pewnością to od razu pomaga otworzyć oczy. I wtedy jakby jedno takie spotkanie i drugie takie spotkanie, które nie było oczywiste, pomoże otworzyć, pomoże zachęcić do tego, żeby jakby zaangażować się w kolejne. I w ten sposób jakby taką z biegiem czasu, z kolejnymi zagadnieniami, nad którymi się pracuje, okazuje się, że to jest wartość dodana i w ten sposób to jest takie naturalne, powiedzmy, w ten sposób zakorzenia się takie naturalne przekonanie, że dokładnie tak trzeba zrobić, bo taki jest sposób działania, który jest najbardziej efektywny. Czy to jest gdzieś w książkach opisane? Za moich czasów, sorry, przepraszam za to stwierdzenie, ale za moich czasów to oczywiście tego nie było, albo przynajmniej ja nie dostrzegłem. Natomiast teraz być może, ja jakby, nie wiem, jakbyśmy mieli tutaj socjologów na sali, to na naszej tutaj ograniczonej trybunie, to by pewnie potwierdzili, że te umiejętności z biegiem czasu, znaczenie umiejętności miękkich rośnie w ocenie ogólnej użyteczności danej osoby dla potencjalnego pracodawcy. I dokładnie to samo, albo nawet w większym stopniu dotyczy instytucji unijnych. No ale to myślę, że to jest jakby w definicji tego, o czym mówimy, zapisane. To definicją tego, o czym mówimy, jest współpraca. Jeżeli mamy efektywnie współpracować, musimy rozmawiać, a jeżeli rozmawiamy, otwieramy się na różne środowiska albo inne punkty widzenia, no to jest dokładnie ten networking. Skracając oczywiście. To jest zdanie, powiedzmy, naturszczyka, niezbudowane na żadnej podbudowie teoretycznej, chociaż może powinienem tam sięgnąć.
ale zbudowane na doświadczeniach i właśnie takiej pracy w środowisku międzynarodowym. Myślę, że temat networkingu jest na tyle ciekawy, że też poświęcimy temu jedno z naszych spotkań. Natomiast jeśli Państwo pozwolą, bo wyczerpaliśmy już ten zadeklarowany czas, to chciałabym bardzo podziękować w swoim imieniu, tutaj w naszym imieniu z panem Stanisławem, ale i Państwa za to spotkanie, panu Grzegorzowi Radziejewskiemu. Szukam odpowiedniej ikonki, chciałam oklaskać, a podniosłam rękę. No to już nie znalazłam. Bardzo dziękujemy, bo myślę, że to zawsze jest ciekawe, jeśli możemy kojarzyć instytucję z twarzą, a tak jak Grzegorz powiedział, jest twarzą instytucji, ale pamiętajcie Państwo, że jest także twarzą naszego SGH, bo jest naszym absolwentem, z czego możemy być dumni. Ja bardzo dziękuję też za tą chęć dzielenia się zawsze swoim doświadczeniem i chęć spotykania się, czy to z młodymi ludźmi w liceum, czy troszkę starszymi swoimi młodszymi koleżankami i kolegami w naszej szkole, i myślę, że do tego i ku temu jeszcze będą okazje, za co bardzo dziękuję. Kolejne nasze spotkanie będzie już w maju, 9 maja będziemy Państwa informować, będziemy organizowali wraz z SKN Spraw Zagranicznych Dzień Europejski, czyli całodzienne spotkania dotyczące właśnie tego, co w Unii się dzieje, i tutaj część z nich będziemy organizować razem z networkiem, wkrótce informacje na ten temat. Także serdecznie już Państwa na to zapraszam. Jednocześnie, Panie Stanisławie, czy możemy wkleić tych kilka linków dotyczących nowych propozycji dla młodych ludzi, które Dyrekcja do Spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej proponuje, a mianowicie jest wiele inicjatyw, do których zapraszani są młodzi ludzie od 15 do 29 roku życia, aby uczestniczyć i jak najbardziej tą politykę miejską uczynić taką do zastosowania. Właśnie to, co robi Unia Europejska, ale to, co robią rzesze urzędników w Unii, którzy, jak widzimy, ta liczba wcale nie wzrasta, to jest to, że racjonalizują te procesy podejmowania decyzji, i przede wszystkim to jest polityka, to co się nazywa science-based policy albo evidence-based policy, czyli polityka oparta w oparciu o merytoryczne argumenty i powodująca, że wprowadzane regulacje są dobre i racjonalizują nasze życie. Także zachęcam do zapoznania się z tymi inicjatywami. Tam też jest oddzielna inicjatywa dla młodych dziennikarzy. Także naprawdę to też jest wejście i zapoznanie się z instytucjami. Często dobrze takie instytucje poznać, niekoniecznie od razu decydować się na to, że musimy tam pracować. Także bardzo Państwu dziękuję. Przypominam, ja dzisiaj jestem z żółtym żonkilem, bo rozmawiamy z Warszawy, gdzie 80 lat temu rozpoczęło się powstanie w getcie warszawskim. Ta akcja żonkila zaproponowana przez już świętej pamięci Marka Edelmana obejmuje w tym roku cały świat, bo żonkile zostały przesłane do naszych ambasad, do instytutów kultury. I pamiętajmy o tym, bo jak mówił Benjamin Franklin, nigdy nie było dobrej wojny ani złego pokoju. A mówimy o tym w momencie, kiedy za naszą granicą trwa ciągle wojna w Ukrainie. Także, a Unia Europejska, pamiętajmy, powstała po to, aby właśnie o ten pokój dbać i go gwarantować. Także dziękuję Państwu serdecznie. Wkrótce umieścimy nasze nagranie z naszego spotkania na YouTubie SGH. Życzę Państwu dobrego, spokojnego dnia. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję, dziękuję, dziękuję. I oczywiście zachęcam, gdyby ktoś chciał skontaktować się, porozmawiać o szczegółach, jestem dostępny zawsze.
Chciałbym tylko jeszcze dodać, że w czacie są linki właśnie, o których mówiła pani profesor, oraz również jest jeszcze link do podcastu z udziałem pana Grzegorza Andrzejewskiego, gdzie właśnie bierze on udział w podcaście stowarzyszenia network.pl. I jeszcze na sam koniec chciałbym dodać, że całe to nagranie będzie opublikowane na koncie YouTube'a Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Więc jeśli ktoś będzie chciał wrócić do tego, co dzisiaj, właśnie o czym dzisiaj rozmawialiśmy, to oczywiście będzie można sobie do tego bez problemu wrócić na platformie YouTube. I to by było wszystko z mojej strony.
Bardzo dziękujemy
Państwu. Bardzo dziękuję. Dziękujemy.
Dziękuję panie Stanisławie i dobrego dnia wszystkim. Do widzenia.
Do widzenia.
Do widzenia.
Do widzenia.
Super, bardzo dziękuję.